imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa prosimy o dar Ducha Świętego na czas tego wieczoru. Udzielaj Ducha Świętego tym, którzy będą prowadzili to nauczanie, nam wszystkim. Niech nasze serce, nasze umysły będą otwarte. Usuń wszystko to, co by mogło utrudniać przyjęcie tego słowa, tych prawd. Pozwól nam jeszcze bardziej zakorzenić się w Twojej mądrości. Udzielaj Ducha Świętego także tym, którzy będą słuchali przez internet tej katechezy, aby to było z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków, Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Amen. Cieszę się, że nasi nauczający przybyli i niech Duch Boży prowadzi i że my przybyliśmy, że zima nam nie przeszkodziła.
Mama Wieśka przez tak dłuższy czas hodowała w przydomowym ogródku pomidory.
Ale od pewnego czasu te pomidory przestały się udawać. I mama stosowała różne środki owadobójcze, ale nic nie pomagało. Pomidory miały plamy, psuły się od środka i któregoś razu poprosiliśmy naszego znajomego, który jest botanikiem i zajmował się chorobami roślin, żeby obejrzał te pomidory. On obejrzał i powiedział: pomidory są w porządku, winien jest grunt, bo w gruncie jest pewien rodzaj grzyba, który powoduje, że pomidory chorują.
No właśnie. I to z gruntu wyrasta zdrowa albo chora roślina. I my jesteśmy takim gruntem, takim fundamentem, na którym wyrastają i z którego wyrastają nasze dzieciaki. I w ubiegłym miesiącu i dwa miesiące temu, kiedy rysowaliśmy ten schemat, który tutaj będzie powracał nam jeszcze przy różnych spotkaniach, właśnie kładliśmy na to nacisk. Mówiliśmy, że to przeprowadzanie dzieci z tego stanu, kiedy są, tak nieładnie mówiąc, surowcem, do stanu tego końcowego produktu w postaci takiej dojrzałej, dorosłej osoby, odbywa się właśnie na tym fundamencie, którym my jesteśmy. I kiedy mówiliśmy też o zachowaniach ryzykownych i o tym, co chroni dzieci przed zachowaniami ryzykownymi, to też mówiliśmy o tym, że silna więź z rodzicami jest tym, co jest pierwszym czynnikiem pomagającym dzieciom, by nie weszły w zachowania ryzykowne. I dlatego musimy zastanowić się, jakim gruntem mamy być, żeby nasze dzieci chciały budować z nami więź i jakim gruntem mamy być, żeby wyrosła z niego zdrowa roślina. I przede wszystkim, słuchajcie, to musi być grunt dwuskładnikowy. Nasze dzieciaki potrzebują taty i mamy, ale nie taty gdzieś i mamy gdzieś, tylko taty i mamy razem. I my w sercu dziecka stanowimy jedno. My nie jesteśmy mamą i tatą. My jesteśmy tatą, mamą czy mamotatą. I tak jak czytamy w Piśmie Świętym, że mężczyzna opuszcza ojca i matkę, łączy się tak ściśle ze swoją żoną, że stają się jednym ciałem, to chyba właśnie w sercu dziecka jest to widoczne w taki naprawdę niezwykły sposób. My dla niego jesteśmy nie dwiema oddzielnymi, niezależnymi osobami, ale w sercu naszych dzieci stanowimy całość. I dla mnie to było też takie ciekawe, bo wczoraj opiekowaliśmy się naszym takim półtorarocznym wnukiem, który jeszcze bardzo słabo mówi, no ale te podstawowe słowa wymawia. I to było śmieszne, bo ile razy ja mówiłam mama tam coś, to on kończył i tata. A jak kiedy mówiłam tata coś, to on mówił i mama. I to było takie bardzo, bardzo, bardzo niezwykłe i takie aż przejmujące doświadczenie tego, jak dzieciaki nas postrzegają. I kiedy prowadzono badania dotyczące tego, co powoduje w życiu dziecka najsilniejszy stres, to okazało się, że w ogromnym stopniu to, co w sercu, w życiu dzieci powoduje ten największy stres, związane jest właśnie z rodzicami. Tutaj pokażemy
mamy
wam
wyniki taką, badań amerykańskich, to jest taka klasyka. Badano wiele czynników, które powodują stres i przyporządkowano im skalę punktową od 0 do 100. 100 punktów to był czynnik, który wywołuje największy stres w życiu dziecka. 0 punktów to brak stresu oczywiście.
I tak jak mówimy, to jest pewna klasyka. To jest klasyka. Najpierw te badania robione odnośnie dorosłych, potem przełożono je na język dzieci.
Więc zdajemy sobie sprawę, że w Polsce być może ze względu na troszkę inne uwarunkowania kulturowe, być może gdzieś byłyby jakieś różnice, ale nas interesują podstawowe takie trendy, jak gdyby. Więc największym stresem, czynnikiem, który wywołuje stres w życiu dziecka, jest śmierć rodzica. Na drugim miejscu jest rozwód rodziców. Śmierć rodzica to jest 100 punktów, rozwód rodziców 73 punkty, separacja rodziców 65 punktów, dalej częste podróże rodzica 63 punkty, śmierć członka rodziny 63, własna choroba lub doznana krzywda 53, powtórne małżeństwo rodziców 50, pojednanie rodziców 45, pracująca matka 45, ciąża matki 40, dalej mamy trudności w szkole i tu widzimy te wartości punktowe już nie są tak, różnice w wartościach punktowych nie są już tak duże. Widzimy trudności w szkole, pojawienie się nowego rodzeństwa, nowy nauczyciel albo klasa, zmiana w finansach rodziny, choroba przyjaciela, lęk przed przemocą w szkole, kradzież osobistej rzeczy, zmiana w obowiązkach domowych, opuszczenie domu przez starsze rodzeństwo, kłopoty z dziadkami, dalej jest przeprowadzka, otrzymanie albo utrata zwierzaka, zmiana osobistych nawyków, kłopoty z nauczycielem, zmiana szkoły to 20 punktów, zmiana przyjaciela 18, udział w koloniach lub obozie 17.
Tutaj nie wszystkie wypisaliśmy te czynniki, ale tak chcieliśmy, żeby dać pewien obraz tego, co się dzieje w życiu dziecka, w świecie dziecka i jaki to powoduje efekt.
I na deser zostawiliśmy pewien czynnik, który też powoduje stres w życiu dziecka. Jest to kara za popełnione wykroczenie lub przestępstwo.
Tutaj jako kłamstwo.
To jest 11 punktów.
I słuchajcie, i dziś bardzo często mówimy o tym, że dzieci nie należy karać, nie należy karcić. Zresztą
bo to je stresuje.
Wrócimy do tego na naszych późniejszych spotkaniach, bo to powoduje stres. Okazuje się, że dzieci mają wrodzone poczucie sprawiedliwości. Dzieci wiedzą, że jeśli popełniły przestępstwo względem pewnego prawa ustanowionego przez rodziców, to one powinny zostać ukarane. Tego jakby dzisiejsze trendy nie chcą słyszeć, te w pedagogice, w psychologii, nie chcą słyszeć. Natomiast taka jest natura dziecka, takie jest serce dziecka. I to oczywiście, takie jest serce każdego człowieka. My wiemy, że robimy źle. I domagamy się, żeby to zostało zauważone i w jakiś sposób, no nawet ukarane. Natomiast, ale więc to powoduje stres, ale niewielki.
Natomiast wróćmy do tych pierwszych stresów, do tej pierwszego slajdu ze stresami. Gdybyśmy popatrzyli na nie, to widzimy, że z tych 10, 8 jest związanych, największych stresów jest związanych bezpośrednio z rodzicami.
I zobaczcie też właśnie z rozstawaniem się rodziców, złamaniem tej jedności. A my bardzo często dzisiaj mówimy, no cóż, rozwód to jest prywatna sprawa rodziców, dzieci nauczą się żyć z tym, dzieci zrozumieją, że nie mogliśmy być razem. Oczywiście, że dzieci nauczą się żyć w rozbitej rodzinie. Dzieci uczą się żyć, ja przepraszam, ale tutaj będę dosyć brutalna, po wypadkach na wózkach inwalidzkich, tak? Tylko czy o ten komfort życia nam chodzi dla naszych dzieci? Jeśli chcemy, żeby nasze dzieciaki były silnymi emocjonalnie, pełnymi poczucia bezpieczeństwa, dojrzałymi osobami, to przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby ten grunt był gruntem dwuskładnikowym. Tak?
Popatrzmy, jakie są skutki rozwodu, które uwidaczniają się w życiu nastolatków.
I to jest właśnie ciekawe, że u nastolatków, a więc u tych dzieci, o których zdawałoby się, można powiedzieć, powinny rozumieć. Zobaczcie.
To są takie rzeczy jak problemy z zachowaniem dyscypliny, uzależnienie od chłopaka czy dziewczyny, bunt, depresja, poczucie żalu, utrata pewności siebie, poczucie winy, brak poczucia bezpieczeństwa, problemy z koncentracją uwagi, niska samoocena, poczucie osamotnienia, gniew, strach, zobojętnienie emocjonalne, niepokój, trudność z zaufaniem komukolwiek, cynizm, nadmierne przywiązanie do przyjaciół, wstyd i zakłopotanie.
Pozwólcie, że przeczytam wam dwie wypowiedzi nastolatków. Wiem, że byłbym zupełnie innym człowiekiem, gdyby moi rodzice nie rozstali się. Od ich rozwodu zaczęły się moje kłopoty z trawą. Niedługo potem rzuciłem szkołę. W życiu nie wypaliłem tyle trawy, co tej nocy, kiedy dowiedziałem się, że spełniło się marzenie mojej mamy. Dostała wizę amerykańską. To był jej ostatni dzień z nami. Potem już paliłem jak smok. Straszne jest to, że nikt ci wtedy nie pomoże, bo mówią, że jesteś dorosły. Zresztą w moim środowisku rozwód rodziców to norma. Dziewczyna. Mogę mieć pretensje, że rodzice okłamywali mnie tak długo, że żyję w idealnej rodzinie, ale jednak dzięki temu jestem dzisiaj normalną studentką i jestem oparciem dla mamy teraz po odejściu ojca. Pewnie gdyby to wszystko zaczęło się dla mnie kilka lat wcześniej, przeżywałabym ich rozejście znacznie ostrzej. Za wiele znam osób, które wpadły w towarzystwo po decyzji ich rodziców o rozwodzie, żeby wierzyć, że ja akurat byłabym tą silną. I jeszcze kilka takich efektów badań. Jedno z badań przełomowych wykazało, że 90% dzieci z rozwiedzionych domów przechodzi silny szok, kiedy następuje rozwód, włączając głęboki żal i nieracjonalny strach. 50% dzieci czuło się porzuconymi i odrzuconymi. 1/3 dziewcząt i chłopców odczuwała strach porzucenia przez drugie z rodziców. 66% odczuwało tęsknotę za rodzicem, której natężenie badacze ocenili jako przytłaczającą. I najważniejsza rzecz, 37% dzieci było jeszcze bardziej nieszczęśliwych i niezadowolonych w 5 lat po rozwodzie, aniżeli były w 18 miesięcy po jego nastąpieniu. Innymi słowy, czas nie zaleczył ran. Nauczycielka mówi, że nie ma czegoś takiego jak kulturalny rozwód. Jeśli rodzice któregoś z moich uczniów postanawiają się rozejść, to jest to od razu widoczne w postawie dziecka. Nawet dobrzy uczniowie zaczynają wagarować, opuszczają się w nauce i tak dalej. Rzadko niestety jest to tylko przejściowe. My prowadzimy spotkania z narzeczonymi i po jednym ze spotkań, kiedy mówiliśmy właśnie o rozwodzie, napisała do nas dziewczyna 22-letnia i pisze tak, ponieważ jednym z efektów, o którym wspomnieliśmy, a który tutaj jest niewymieniony, to jest też lęk przed swoimi własnymi związkami, lęk przed tym, czy ja sobie dam radę w moim późniejszym związku, jest taki lęk przed dziedzictwem. I ta dziewczyna pisze tak. W zeszłym tygodniu dowiedziałam się, że moi rodzice postanowili się rozwieść. Już od 2 lat nie mieszkają razem, więc było to do przewidzenia. Ale dla mnie był to ogromny ból. I co do tych uwag, o których mówiliście na spotkaniu. Tak, dzieci zawsze cierpią i jest w nich strach dziedzictwa. Tak to chyba określiliście. I wielki, wielki ból.
Firmy ubezpieczeniowe, które badają, z jakich powodów żyjemy dłużej czy krócej, bo dla nich jest ważne, żeby oszacować ryzyko związane z tym, jaką składkę musimy do nich wpłacać, żeby otrzymać tam upragnioną emeryturę, odkryły, że jeśli pochodzimy z domu, w którym rodzice się rozwiedli, statystycznie rzecz biorąc, będziemy żyć 4 lata krócej. Więc mówi się tak, że rozwód to jest prywatna sprawa rodziców, ale nie jest na tyle prywatna, bo dotyka także długości życia dziecka, wpływa na zdolność, odporność dziecka do pokonywania różnych chorób i niestety, jeżeli rozwodzimy się, to naszym dzieciom statystycznie skracamy życie o 4 lata.
I teraz słuchajcie, chcielibyśmy puścić wam pewną piosenkę. Piosenkę, którą zdecydowana większość z nas zna. To jest piosenka Marie Laforette pod tytułem Viens. I tę piosenkę często traktujemy jako taką piosenkę erotyczną. I ja kiedyś jadąc samochodem zamknęłam oczy, bo to była taka dosyć długa podróż, i wsłuchałam się w słowa tej piosenki i naprawdę doznałam wstrząsu. I posłuchajcie tak ku pamięci i przejęciu się. Nie róbmy tego naszym dzieciakom, tym, które przecież tak bardzo kochamy. I jeśli nawet pochodzimy z rodzin rozbitych, to nie znaczy, że możemy, że musimy powtórzyć to w naszych domach. I słuchajcie, też jest czas, żeby już właśnie przestać lekko traktować rozwody. Jest czas, żebyśmy naprawdę walczyli o małżeństwo, o nasze małżeństwo, o małżeństwa naszych bliskich. Natomiast jeśli w czyimś życiu już tak się wydarzyło, że do rozbicia małżeństwa doszło, to oczywiście musimy mieć świadomość, że nasze dzieci poniosą tego konsekwencje. I tutaj nie możemy mydlić oczu, zakrywać oczy i powiedzieć, nic się nie stało. Stało się bardzo wiele. Oczywiście możemy starać się zminimalizować skutki tego rozwodu, nie mówiąc źle o rodziców, który odszedł, tak? Czy umożliwiając spotkania z tym rodzicem, czy w jakiś sposób kompensując brak tej osoby płci przeciwnej, który nagle zaistniał w życiu dziecka poprzez jakieś relacje z kimś z rodziny. Ale efekty będą zawsze w postaci pewnych deficytów, naszych wewnętrznych deficytów. Więc słuchajcie, zróbmy wszystko, żeby nasze dzieci mogły wzrastać w pełnych rodzinach, w pełnych domach i żebyśmy je wypuścili w dorosłość bez tych deficytów. Jeśli jesteśmy rodzicami, to już nie jest tylko nasza prywatna sprawa.
Więc po pierwsze, dzieci potrzebują obojga rodziców, ale też po drugie, dzieci potrzebują kochających się i szanujących się rodziców. Dzieci potrzebują widzieć, że rodzice się szanują, że kochają się. Potrzebuje widzieć czułe gesty, potrzebuje widzieć, jak rodzice przytulają się do siebie, obejmują się, mówią do siebie miłe słowa. To jest fundament, na którym one wzrastają. Potrzebują widzieć, że ten fundament jest stabilny, mocny i trwały.
I kiedy mówiliśmy o zachowaniach ryzykownych, to jednym z tych elementów wprowadzających dzieci w zachowania ryzykowne był wysoki poziom konfliktów w rodzinie, w tym między rodzicami. I często tak bywa, że dzieci wchodzą w zachowania ryzykowne właśnie po to, żeby jakby wiedząc, że rodzice, oczywiście to nie jest ze strony dziecka działanie świadome. To dzieje się coś w tym sercu, w tym umyśle, które popycha dzieciaki ku takim reakcjom, ku takim zachowaniom. One wchodzą w zachowania ryzykowne, bo wtedy w tych zachowaniach ryzykownych i w trosce o dziecko gdzieś znajdują się nawzajem rodzice w swojej relacji, bo zaczyna łączyć je ich wspólna troska właśnie o to, co dzieje się z dzieckiem. I nawet jeśli ta relacja nie zostaje odbudowana, to przynajmniej gdzieś jest coś, co ich łączy. Także bardzo często jest tak, kiedy rodzice przychodzą z prośbą o poradę do nas, pytają, jak sobie poradzić, jak rozwiązać pewne zachowania z dziecka, to nasze pierwsze pytanie zawsze dotyczy tego, co się dzieje pomiędzy wami, jaka jest relacja między wami, jaka atmosfera panuje w domu. I tutaj bardzo często już od razu jest odpowiedź na to, co można zrobić. Ocieplić relacje. Więc pierwsza rzecz to jest zająć się po prostu swoim małżeństwem. I wtedy nagle okaże się, że mnóstwo spraw związanych z dziećmi prostuje się, bo one zaczynają rozkwitać w tej atmosferze naszej miłości. Jeśli naszej miłości nie ma, nie możemy liczyć na to, że nasze dziecko będzie czuło się bezpiecznie i będzie emocjonalnie stabilne i dobrze rozwijające się w tej dziedzinie.
Czy bywa tak, że śpicie razem ze swoimi dziećmi, że one przychodzą do was do łóżek? I bywa tak z różnych powodów. Dzieciaki przychodzą od czasu do czasu, przychodzą często i są takie, co przychodzą co noc. Bywa to dłużej, bywa to krócej, ale w jednym małżeństwie trwało to już bardzo długo, było nie bardzo już trudne do zniesienia, więc małżonkowie próbowali w pewien sposób delikatnie pozbyć się dziecka w jakiś sposób, żeby już z nimi nie sypiało, więc próbowali nagród, próbowali zakazów, ale dziecko, córeczka ich przychodziła co noc do łóżka i wreszcie udali się po pomoc, i usłyszeli te podstawowe kroki, czy spędzają obydwoje z dzieckiem, oddzielnie mama, oddzielnie tata czas, oni spędzali ten czas, więc wreszcie dotarli do pytania, a czy dziecko widzi taką sytuację, że rodzice spędzają ze sobą czas, nie zajmując się dzieckiem, tylko są dla siebie obydwoje razem. I oni wtedy stwierdzili, że tak naprawdę to oni dziecko sobie przekazują, bo mama zajmuje się dzieckiem, potem tata przychodzi, tata przejmuje dziecko, mama biegnie coś tam załatwiać, jakieś swoje sprawy i tak naprawdę dziecko nie miało okazji widzieć ich dwojga razem. Jedynym miejscem, w którym dziecko widziało ich dwoje razem, to było łóżko, do którego przychodziło w nocy. Więc oni po zastosowaniu tej rady zaczęli robić tak, że po przyjściu z pracy tata, mama odstawiała córeczkę na bok i tata spędzał czas z mamą, tak żeby dziecko bawiąc się gdzieś w pokoju tam obok mogło widzieć, że rodzice są razem i spędzają czas razem. I po dość krótkim czasie ta dziewczynka przestała do nich przychodzić w nocy.
Słuchajcie, my podaliśmy ten przykład nie tak dawno, jakieś 3 miesiące temu na jednym ze spotkań z rodzicami i 4 dni później spotkałam kobietę, która była na tym spotkaniu i podeszła do mnie i mówi: Magda, to zadziałało. Mówi, my po przyjściu ze spotkania kazaliśmy małej bawić się gdzieś tam w kącie, a po prostu usiedliśmy razem, mąż mnie przytulił, wzięliśmy sobie po szklance herbaty i siedzieliśmy tak przytuleni po prostu razem, nic innego nie robiąc, po prostu będąc przytuleni, tak z 15-20 minut. I ona powiedziała, to była pierwsza noc, kiedy nasza córka spała sama od lat. I teraz już te 3 noce spała sama w swoim łóżeczku. Więc zastanówmy się na tym, w tym coś jest, tak?
Nasze dzieciaki potrzebują kochających się i szanujących się rodziców, dlatego zachęcamy, żebyśmy się zastanowili i spróbowali odpowiedzieć na to pytanie, jaka jest moja relacja ze współmałżonkiem? Tak w skali od 0 do 10, jakbyśmy to ocenili z punktu widzenia dzieciaków, które na nas patrzą.
I słuchajcie, i często jest tak właśnie, że rodzice skarżą się, że dzieci nie chcą spędzać z nimi czasu, tak? Nie chcą gdzieś wychodzić, nie chcą wyjeżdżać, ale bardzo często też jest właśnie to związane z tą atmosferą, która jest między nami. Bo jeśli między nami jest chłód, dziecko nie chce być z nami, nie chce z nami przebywać. Bo to jest żadna frajda być w towarzystwie kogoś, kto się kłóci. Czy kto wrogo do siebie nawzajem mówi. My jako dorośli też unikamy takich środowisk, w których
czy lubimy
nieprzyjemna
zgorzkniałych
atmosfera.
Ludzi, zgorzkniałych staruszków, prawda?
Tak, gdy jest, wiemy, że jest jakiś klimat napięcia pomiędzy ludźmi, uciekamy z takich środowisk. I nasze dzieci też uciekają od nas, kiedy między nami jest napięcie. Natomiast jeśli widzą, że jest ta pozytywna emocja, że się przytulamy do siebie, że mówimy dobre słowa, one będą wchodziły w tę atmosferę, bo one z tej atmosfery, która jest między nami, czerpią siły dla siebie. I też bardzo ważna rzecz to jest ta, żebyśmy grali w jednej drużynie, słuchajcie. To już wszyscy doskonale wiemy, to jest teoria, którą znamy, że powinniśmy być jednomyślni. Ale jeszcze raz warto przypomnieć tą starą prawdę. Nie przeciwstawiajmy się sobie nawzajem, bo dziecko rozgrywa czasem bitwę, ale przegrywa wojnę. Idzie do mamy wygrać jakąś rozgrywkę, tak, przeciwko tacie, albo do taty wygrać rozgrywkę przeciwko mamie. Z jednym ustala jakieś rozwiązanie dla siebie, o którym wie, że drugie na to nie pójdzie. Ale tak naprawdę w tym bilansie ogólnym dziecko nie jest ani zadowolone, ani bezpieczne. Więc zawsze możemy zapytać, pytałaś, rozmawiałaś z mamą na ten temat, czy z tatą? Nie, no to porozmawiamy razem i zobaczymy, wtedy razem ustalimy, my ustalimy razem rozwiązanie dla ciebie. Natomiast nie pozwólcie, żeby dzieciaki rozgrywały, bo to jest czasem taka walka też rodziców o względy dziecka. Każdy z nas chce zrobić coś, żeby przypodobać się dziecku, kiedy między nami jest niefajnie. Ale pamiętajmy, że to jest w dłuższej perspektywie ogromna krzywda, która jest wyrządzana dzieciakowi. Ono musi wiedzieć, że to jest grunt dwuskładnikowy, który stanowi całość, który nie da się rozdzielić i który stanowi ich poczucie bezpieczeństwa.
Dzieci potrzebują też rodziców jako autorytetu. Autorytetu, który możemy rozumieć po pierwsze jako autorytet urzędu, który wynika z samego faktu, że jesteśmy rodzicami. I kodeks rodzinny opiekuńczy mówi coś jeszcze to obowiązuje, że istnieje coś takiego jak władza rodzicielska.
Ale ta władza przynależy
rodzicom.
Ale źródłem rzeczywistym, tym pierwotnym źródłem tego autorytetu jest sam Bóg, który nam powierzył dzieci i postawił nas właśnie w tej pozycji bycia rodzicem. I kiedy patrzymy na przykazania Boże, to widzimy, że pierwsze przykazanie, które odnosi się do relacji międzyludzkich, to jest to przykazanie, które mówi o tym, że dzieci mają czcić albo szanować swoich rodziców. I to pokazuje, że...
To nie jest przykazanie tylko do dzieci, żeby czciły i szanowały rodziców, ale też przykazanie do rodziców, żeby wiedzieli, w jakiej są pozycji czy sytuacji.
I wymagały od dzieci właśnie tej czci czy szacunku. Pamiętajmy, że nie jesteśmy partnerami dzieci. Kiedy patrzyliśmy na te fazy rozwoju, tak mówiliśmy, że do partnerstwa dorośniemy, ale to zawsze będzie partnerstwo w relacji nawet dorosłych osób, gdzie będzie ta świadomość, jesteśmy rodzicami, jesteśmy dziećmi. Natomiast szczególnie kiedy dzieci są małe, to ta świadomość, że to nie jest mój partner, jest bardzo, bardzo tutaj istotna. I nowocześni rodzice właśnie często rezygnują z tego autorytetu urzędu, bo to jest takie nienowoczesne. Teraz nowoczesne to jest być kumplem dzieciaków, tak? To jest takie fajne. Niektórzy w imię tego na przykład rezygnują z bycia nazywanym mamą i tatą i pozwalają, żeby dzieci mówiły do nich po imieniu. I znów to jest tak bardzo nowocześnie brzmiące, ale słuchajcie, tego dzieciaki tak naprawdę wcale nie chcą. One chcą mieć mamę i tatę. I my mieliśmy kilka takich sytuacji. Powiemy o niektórych. Jedna z naszych koleżanek w czasach mieszkała obok pani psycholog, z którą się tak troszeczkę zbliżyła i któregoś dnia ta pani powiedziała jej, wiesz, kiedy mój syn skończył 21 lat, to zgłupiał, bo do tej pory mówił do mnie i do męża po imieniu, a kiedy w dniu 21 urodzin zaczął mówić matko i ojcze. My rozmawialiśmy z chłopakiem, z synem naszych znajomych, który wtedy miał 19 lat i on nam powiedział, słuchajcie, ja do rodziców mówię po imieniu i ja inaczej już nie umiem, nie mogę się przestawić. Ale kiedy urodził się mój brat, o 16 lat od niego młodszy, to ja poprosiłem ich, żeby on mógł mieć rodziców, żeby mógł mieć mamę i tatę, bo ja nigdy nie miałem mamy i taty.
Nasza znajoma, pani psycholog prowadziła poradnię rodzinną, no i spotkała się z takim przypadkiem, gdzie przyszli rodzice, gdzie nastoletnia córka biła ojca.
Biła.
Więc pewien rodzaj przemocy domowej. I ta nasza zaprzyjaźniona pani psycholog, zanim przystąpiła jakby do leczenia tej sytuacji, zadała wprost pytanie, jak możesz bić ojca? Wyrwało takiej się. A ona powiedziała tak, ojca nigdy bym nie uderzyła, ale Marianę.
I słuchajcie, ja zawsze, ja bardzo lubiłam się wygłupiać z naszymi synami, natomiast oni nie zawsze lubili, jak ja się wygłupiam. To znaczy pozwalali mi na wygłupianie się, ale tylko do pewnego poziomu. I czasem, kiedy ja ten poziom usiłowałam przekroczyć, to słyszałam, przecież ty jesteś matką. I też kiedyś słuchałam wywiadu z Krystyną Jandą. Ona opowiadała, jak jej synowie jeszcze byli małymi chłopcami i ona czytała im przed snem bajki i próbowała odgrywać rolę, próbowała dramatyzować, zmieniać ton głosu. I właśnie słyszała, tu czytaj normalnie, grać możesz na scenie, tu czytaj normalnie, bo jesteś mamą. I słuchajcie, jest coś, znów coś w tym jest. Coś jest w tym naturalnym, niezwykłym porządku, pięknym porządku ustalonym przez Boga, który mówi, jesteśmy rodzicami, jesteście rodzicami. I nie próbujcie być kumplami, kolesiami. Oczywiście dzieci chcą widzieć w nas takiego dużego kumpla, ale tego kumpla z dystansem, tego szczególnego kumpla, który nie jest kolesiem.
Drugi rodzaj autorytetu.
A jeszcze, poczekaj, jeszcze wróćmy do tego teraz, żebyśmy mieli świadomość, że ten autorytet jest nam ograniczany. Tak?
Żyjemy w czasach, w których autorytet urzędu jest trochę ograniczony. I to wynika jakby to z takiego otwartego pytania filozoficznego, do kogo należą dzieci tak naprawdę. Czy do nas jako rodziców, czy do państwa?
Jeśli możemy mówić o należeniu, tak?
Bo państwo czasami mówi, bazując na przypadkach, kiedy rodzice skrzywdzili w jakiś sposób dziecko, że państwo wie lepiej, jak należy wychowywać dzieci od rodziców, wie lepiej od rodziców. W związku z tym państwo czasami ingeruje i czasami broni te dzieci, ale czasami zabiera, wydawałoby się czasem bezpodstawnie. Bo słuchajcie, jeżeli u nas w Polsce odebrano dzieci rodzicom dlatego, że matka była zbyt religijna, albo w Anglii odebrano dzieci rodzicom dlatego, że mieli zbyt wysoki indeks masy ciała, albo sprawdza się i można odebrać, sprawdza się stan rodzinny dziecka. Można w tej chwili dziecko odebrać na podstawie donosu, czy podejrzenia. Słuchajcie, przecież to mogą być pomówienia.
Zresztą wiemy, w ubiegłym miesiącu tak podpisywaliśmy tutaj tę listę sprzeciwiającą się tej ustawie, która w konsekwencje może mieć bardzo, bardzo przykre dla nas jako rodziców.
A wczoraj słuchałem w radio audycji, gdzie mówiono, że w tej chwili, kiedy zabronimy dziecku pójść na dyskotekę, to dziecko może odwołać od decyzji, tak. Zaskarżyć i tak naprawdę nie możemy dziecku zabronić.
Tak, i wtedy może nic się nie wydarzyć, ale już macie osobę, która zacznie prześwietlać waszą rodzinę, która założy wam teczkę, tak, już będziecie nacenzurowany. Dlatego, że dziecko zadzwoniło i poskarżyło, że mama nie pozwala mi iść na dyskotekę. Więc rzeczywiście stoimy troszeczkę
w takiej
absurdalnej sytuacji.
Jakby ta zewnętrzna władza uważa, że wie lepiej, co powinniśmy robić z dziećmi. Słuchajcie, to państwo decyduje, kiedy dziecko dostaje szczepienia.
Kiedy idzie do szkoły.
Kiedy idzie do szkoły.
Tak naprawdę.
Dwa tygodnie temu rozmawiałem z panią lekarką, która mówi, że jest świadoma, że jej dziecko zachorowało na wczesną cukrzycę na skutek reakcji poszczepiennej. I nic nie może zrobić. Dziecko ma tam 12 lat, ale no, szczepienie było obowiązkowe i koniec. No.
Chociaż czasami, ona nie chciała szczepić dziecka.
Państwo decyduje, kiedy dziecko idzie do szkoły, co powinno kiedy robić. Niestety, no, żyjemy w takich czasach. Więc...
Także tak naprawdę mamy, ta nasza władza, ten nasz autorytet rodzica jest coraz bardziej ograniczany, więc może rzeczywiście przyszedł taki czas, że no, musimy w jakiś sposób upominać się o te prawa, które dał nam Bóg.
Tak, musimy uważać, na kogo głosujemy.
I słuchajcie, jest też drugi rodzaj autorytetu, to jest autorytet osoby i to jest taki autorytet, o który też musimy walczyć, ale tym razem sami ze sobą.
Na ten rodzaj autorytetu musimy zapracować. Wszyscy chodziliśmy do szkoły, prawda, i byliśmy zobowiązani, żeby szanować autorytet wszystkich nauczycieli, prawda? I szanowaliśmy wszystkich, ale jednych bardziej szanowaliśmy. Byli to zapewne ci nauczyciele, którzy w jakiś sposób na ten autorytet zapracowali. Swoją uczciwością, rzetelnością, sprawiedliwością, oddaniem jakimś. I tych nauczycieli szanowaliśmy bardziej, dlatego że dodatkowo zapracowali na ten swój autorytet swoim osobistym postępowaniem.
I tak samo jest z nami. Dzieci mogą nas szanować, czy wyrażać ten szacunek werbalnie i swoim zachowaniem, bo jesteśmy ich rodzicami, ale mogą, jeśli nie zbudujemy autorytetu osoby, mogą nie chcieć iść za naszymi wskazaniami, iść za naszymi radami, mogą nie chcieć budować z nami więzi. Będą nas dobrze traktować, będą się do nas bardzo dobrze odzywać, bo jesteśmy rodzicami, ale mogą powiedzieć, nie szanuję cię jako człowieka, nie jesteś dla mnie ideałem, nie chcę iść za tobą, nie chcę iść twoimi śladami, bo nie zbudowałeś autorytetu osoby. I żebyśmy mogli zbudować ten autorytet, musimy mieć jasne przekonania, i żyć nimi.
Bo dzieci potrzebują rodziców, którzy mają jasne przekonania i żyją według tych przekonań. Mówiliśmy na poprzednich spotkaniach o wartościach, ku którym chcemy skierować nasze dziecko i nasze dziecko powinno wiedzieć, że to nie są tylko te wartości teoretyczne, które dla nich zapisaliśmy, ale to jest coś, za czym sami idziemy. I w Księdze Jozuego mamy takie wezwanie na koniec, którym Jozue wezwał Izraelitów do tego, żeby rozstrzygnęli tak naprawdę, komu chcą służyć. Czy chcą służyć Bogu Izraela, czy bożkom, które zostawili w Egipcie. I my też musimy w naszym życiu dorosłym, dojrzałym też rozstrzygnąć, komu chcemy służyć. I z jednej strony w nasze życie wchodzi świat bardzo szeroko, a z drugiej strony jest Bóg. I bardzo często naciski ze strony świata są przeciwne temu, czego od nas oczekuje Pan Bóg.
I my możemy czasem deklarować, że dla nas ważne jest to, co mówi Bóg. Ale czy rzeczywiście widać to w naszym życiu, w naszym codziennym postępowaniu, w tym jak mówimy, jak się odnosimy do siebie, jak na ile jesteśmy uczciwi, prawdomówni? Czy dzieci widzą w naszym zachowaniu spójność deklaracji ze sposobem życia? Bo słuchajcie, dzieci nie wymagają tego, żeby od nas tego, byśmy byli ideałami, ale chcą widzieć spójność. I dlatego chcą widzieć integralność. I jeśli chcemy zbudować ten autorytet osoby, to musimy być ludźmi integralnymi. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie, w co wierzę i jak żyję.
Mówiliśmy na poprzednich spotkaniach o tym, że dzisiejszy świat nie kategoryzuje różnych zachowań i nie mówi, co jest dobre, a co złe. Tylko po prostu mówi, to jest takie, to jest takie, to jest takie, to jest inne. I wszystkie opcje są dobre. Nie ma dobra i zła. Wszystko jest dobre. Ale przed Panem Bogiem nie wszystko jest dobre. I nasze dzieciaki skąd mają usłyszeć to, co jest dobre, a co złe? Szkoła, tak jak niegdyś było kuratorium oświaty i wychowania, w tej chwili jest kuratorium tylko oświaty. Szkoła wycofuje się ze swoich zadań wychowawczych tak naprawdę. Tak naprawdę zostawione jest to rodzicom i bardzo dobrze, cieszę się, że dobrze by było, gdybyśmy mieli wszystkie narzędzia, jakie mogłyby do tego być, ale tak naprawdę skąd nasze dzieciaki mają wiedzieć, co jest właściwe, a co niewłaściwe? Mogą to wiedzieć w dzisiejszym świecie, tym pogubionym, pomieszanym właśnie od nas.
Ale muszą zobaczyć to też w naszym życiu.
Więc bardzo ważne jest, żeby każdy przed sobą z nas określił, w co tak naprawdę wierzę, na co w swoim życiu stawiam, co jest dla mnie ważne. Mówiliśmy o tych celach dla naszych dzieci. No, świetnie by było, gdyby to były również nasze własne cele. Bo nawiązując do tego, co Magda powiedziała o integralności, bardzo ważne jest nie tylko dokąd dążę, ale też jak żyję. Bo te cele mogą być celami tylko papierowymi, ale moje życie mówi, czy idę w tą stronę, czy nie idę w tą stronę.
Słuchajcie, i ta bardzo już taka sztampowa sytuacja, tak, zawsze w takiej, przy tym jakby temacie, w tym temacie, nie sposób od tej sytuacji uciec przykładowej, kiedy mówimy dziecku, że nie wolno kłamać, tak, że prawdomówność jest ważną zasadą naszego życia, po czym dzwoni telefon, a my mówimy, powiedz, że mnie nie ma w domu. I w tym momencie już wiemy, tak? Znaczy dziecko wie, co, gdzie leży naprawdę nasze serce. Jeśli mówimy dziecku, że nie wolno kraść, potem coś przynosimy z pracy, tak? Bo było, bo leżało, bo było niczyje, to też już dziecko wie. Jeśli mówimy dziecku, że najważniejsza jest dla nas rodzina, po czym z tą rodziną nie spędzamy czasu, widzi nas cały czas gdzieś na zewnątrz, w pracy, to też wie, co jest naprawdę ważne dla mamy czy taty. I w takich najdrobniejszych sytuacjach życia dziecko patrzy i wnioskuje. My kiedyś mieliśmy taką w domu zasadę, że nie używamy nielicencjonowanych, to znaczy nadal ta zasada obowiązuje, że nie używamy nielicencjonowanych programów komputerowych. Tak, że jeśli nie możemy kupić, to po prostu nie używamy. I to był jeszcze ten taki pierwszy okres, kiedy komputery wchodziły szeroką falą, kiedy tam dzieciaki bardzo dużo zaczynały korzystać wtedy na potęgę z tych takich właśnie różnych programów, wymieniać
się różnego pochodzenia,
więc my powiedzieliśmy, że absolutnie nie, kazaliśmy naszym dzieciom wszystko, jeśli coś takiego mają, skasować, wyrzucić, oddać, nie używamy tego. I kiedyś ja dostałam od znajomego, też na dyskietce było zgrane jakieś takie programy shareware'owe, już nie będę w to wchodziła, ale w każdym razie on mi też wgrał tam program, który wymagał licencji. I jednym z elementów tego programu były jakieś tam gry i ja sobie grałam w takie kulki, ja mówię w dużym uproszczeniu, w takie kulki sobie grałam, pewnie teraz to już znacie, teraz kulki są ogólnie dostępne, no ale wtedy były częścią tam czegoś. I Paweł kiedyś podchodzi do mnie, nasz najmłodszy syn, patrzy i mówi, co mama, w kulki grasz? Ja mówię, no, I lubisz grać w kulki? Ja mówię, No i Paweł mówi, i oczywiście mamy licencję na te programy, z których korzystasz. Słuchajcie, zrobiło mi się słabo, bo nie mieliśmy i wiedziałam, że nie mamy. I to, co musiałam zrobić, to powiedzieć, słuchaj, tata przyjdzie, to porozmawiamy o tym. Kiedy Wiesiek wrócił, to musieliśmy prosić o przebaczenie nasze dzieci, oczywiście skasować natychmiast ten program. No bo Bóg nas wzywa do tego, żeby nasza mowa była tak, nie, nie. Jeśli zadajemy kłam i dzieci swoim głoszonym przez siebie teoriom, to dzieci to widzą i nie zbudujemy autorytetu osoby. I słuchajcie, to jest też to budowanie autorytetu osoby też w tym budowaniu bardzo nam będzie pomagało to, jeśli będziemy się przyznawać do dzieci przed dzieciakami do naszych niedoskonałości, które dzieci i tak zresztą widzą. I jeśli powiemy, że słuchaj, ja chcę, żebyś ty był, żebyś był osobą, która nie narzeka. Zresztą będziemy sobie do tych naszych list, które tutaj robiliśmy, jeszcze wracać nie raz, także to była ważna praca. Na dzisiaj one nam nie będą potrzebne, ale wróćmy myślą do tego, że w tej naszej liście celów jest osoba zadowolona z życia. Tak, chcemy, żeby nasze dziecko wykazywało postawy zadowolenia. Ale ja muszę się zastanowić, czy ja takie wykazuję. I okazuje się, że nie, że ja narzekam. Tak, więc mogę dziecku powiedzieć, słuchaj, chcę, żebyś ty był osobą nienarzekającą, czy żebyś ty była, ale ja też muszę się starać. I ty widzisz, że ja narzekam, więc jeśli zobaczysz, że narzekam, powiedz mi. Powiedz, mama, narzekasz. I będziemy razem się uczyć nie narzekać. Będziemy razem uczyć się postawy dziękowania Bogu za to, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i co mamy. I słuchajcie, taka praca razem z dzieckiem jest tym, co właśnie sprzyja budowaniu więzi. Pomaga też dzieciakowi, żeby ono samo, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, nie bało się swojej niedoskonałości. Też możemy prosić dziecko, żeby modliło się za nas. Ja na przykład permanentnie nie dotrzymywałam obietnic, które dawałam naszym dzieciom. Jeśli coś obiecałam, to było pewne, że tego nie wykonam. Więc musiałam powiedzieć chłopakom, że słuchajcie, no ja mam ten problem, więc bardzo was proszę, jeśli dam wam jakąkolwiek obietnicę, pilnujcie mnie, pomagajcie mi być osobą słowną.
Nasze dzieciaki potrzebują jednoznaczności, potrzebują wiedzieć, co jest dobre, co niedobre, co jest prawdą, co nie jest prawdą, dlatego unikajmy szarości i nie mówmy, mam pewne wrażenie, że mijasz się z prawdą nie bez udziału świadomości, prawda? Tylko po prostu mówisz nieprawdę, kłamiesz. Takie sformułowania to jest ściemnianie, jak to mówią, siwy dym, tam jeszcze inne rzeczy. Nie wiadomo, o co chodzi. Nasze dzieciaki potrzebują wiedzieć, w co wierzymy i żebyśmy byli jednoznaczni. Nasze dzieciaki też potrzebują jednoznaczności w postępowaniu. Mój przyjaciel powiedział, że życie w rozkroku na płocie jest bardzo niewygodne i też niebezpieczne. I my tak czasem siedzimy na tym płocie i ciągnie nas to, co jest ze świata, a z drugiej strony chcielibyśmy w jakiś tam sposób podobać się Bogu. Nie siedźmy na tym płocie, tylko zejdźmy na jedną stronę i bądźmy jednoznaczni.
Prawdopodobnie dzieci bardziej będą nas szanować, jak będziemy jednoznacznie ludźmi ze świata, niż jeśli będziemy deklarować, że jesteśmy ludźmi Boga, a będziemy żyć jak świat.
I wreszcie dzieci potrzebują rodziców, którzy mówią prawdę.
No właśnie, w naszej relacji z dzieciakami, jeśli chcemy budować z nimi więź, to ta więź musi być oparta na prawdzie. Nie zbudujemy więzi, zresztą my sami pomyślmy o sobie, nie zbudujemy więzi z kimś, kto nie mówi nam prawdy.
Jak traktujemy partnerów z biznesu albo z naszego kręgu towarzyskiego, którzy nas oszukują, którzy nas zwodzą, którzy nie dotrzymują słów? Jeżeli ktoś nas oszukał w biznesie, to jesteśmy bardzo ostrożni. I chętnie już mu nie ufamy, nie podpisujemy z nim kontraktów. I nasza więź z naszymi dzieciakami tak samo podlega tym samym prawom, bo więź buduje się w prawdzie.
I dlatego słuchajcie, od początku, od momentu, kiedy nasze dzieciaki są małe, cokolwiek to znaczy, po prostu zawsze mówimy dzieciom prawdę, więc nie mówmy tak, jak dziecko idzie znów do lekarza na zabieg czy na zastrzyk, to nie będzie bolało. Bo to będzie bolało, to będzie delikatne ukłucie, ale to będzie pewien rodzaj bólu. Jeśli my mówimy, to nie będzie bolało, a dziecko doświadcza bólu, to nigdy w pierwszym momencie nie pomyśli, że to mama czy tata powiedzieli nieprawdę. Najpierw pomyśli, że coś nie w porządku jest z nim, z jego odczuwaniem. Ale jeśli ta sytuacja się powtórzy, raz, drugi, trzeci, to wtedy zawsze nad naszymi słowami będzie ten znak zapytania. Czy mama teraz mówi prawdę? Bo przecież tyle razy powiedziała nie prawdę, tak? No właśnie, to jest pytanie, które się zawsze tutaj pojawia, słuchajcie, w tym temacie. Zaraz, to jest super. Ale no właśnie, poza tym słuchajcie, także mówmy dzieciakom prawdę. Kochanie, to będzie troszkę bolało, ale ja będę z tobą, będę cię trzymać, tak? Wchodzisz w nowe środowisko, nie wiemy jak będzie. Może będzie fajnie, ale może nie będzie fajnie. Zobaczymy. W każdym razie przygotowujmy dzieciaki, mówmy, będę w tym z tobą. Będę w tej niewygodzie z tobą, czy w tym bólu z tobą. Ból jest częścią życia. I też bardzo ważne, że słuchajcie, żebyśmy nie budowali naszym dzieciakom takiego sztucznego świata. Świata, który kiedy potem w zetknięciu z rzeczywistością ból jest znacznie większy niż ten ból, do którego dziecko się przyzwyczaja. Że życie na tej ziemi jest związane z dyskomfortem, z pewnego rodzaju i bólem i fizycznym, i emocjonalnym. Więc jeśli ktoś w rodzinie choruje, też mówmy, kochanie, że ktoś jest chory. Jeśli umiera, dziecko też niech wie, że ten ktoś umarł. My często tak bardzo chronimy dzieci. Nie chcemy pójść, nie chcemy zabrać ich na pogrzeb, nie chcemy zabrać ich właśnie do miejsca żałoby. Tymczasem zobaczcie, przez całe wieki dzieci chodziły tam, gdzie wszyscy opłakiwali zmarłego. I one opłakiwały razem z nimi. I to był też taka, to był też pewien komfort, to ukojenie emocjonalne. Jeśli umiera ktoś bliski, my mieliśmy taką sytuację w naszej rodzinie, kiedy umarła bardzo bliska, znaczy babcia, młoda babcia, która miała niezwykle silną więź emocjonalną ze swoją wnuczką. I ta wnuczka nie została zabrana na pogrzeb. Babcia nagle znikła. Jeszcze w lipcu jeszcze były nad morzem, jeszcze szalały. Babcia nagle umarła w sierpniu. Tej dziewczynki nie zabrano na pogrzeb i tak naprawdę zrobiono jej krzywdę, bo ona i tak będzie musiała przejść przez żałobę, i tak będzie musiała mieć ten taki swój pogrzeb w sercu, kiedy rozstanie się czy pożegna z tą babcią. A znacznie lepiej byłoby dla niej, gdyby przeżyła to w środowisku innych ludzi, którzy razem współodczuwali.
Mówienie prawdy też ma aspekt budowania zaufania to będzie procentowało w przyszłości. Mamy znajomego, który opowiedział nam taką historię. Był dziekanem odpowiedzialnym za sprawy studenckie i w podległym mu akademiku zdarzyło się tak, że jeden chłopak podstępnie wykorzystał seksualnie drugiego chłopaka. I ta ofiara przyszła się poskarżyć, oczywiście to było przestępstwo i ten nasz znajomy zdecydował się usunąć z akademika i ze studiów tego chłopaka, który dopuścił się tego przestępstwa, ale nie mówiąc, żeby nie niszczyć reputacji tej ofiary, nie mówiąc, co to było. I wówczas świadomy swojej pewnej bezkarności, ten przestępca zwołał wiec studentów i powiedział, że dziekan go wyrzuca bezprawnie w ogóle ze studiów. Co to jest? I na tym wiecu ten nasz znajomy powiedział, wyszedł na mównicę i powiedział tak, słuchajcie, znacie mnie. Wiecie, że nigdy was nie oszukałem, nigdy was nie okłamałem. Znacie mnie, że jestem uczciwy, staram się również podobać się Bogu i przestrzegać Jego przykazań. I mówi, nie mogę wam powiedzieć, dlaczego wyrzucam tego chłopaka ze studiów, ale robię to sprawiedliwie. Zasłużył na to. I mówi, że ten nasz znajomy wtedy powiedział, że wówczas ci studenci, ponieważ wiedzieli, że on mówił do tej pory zawsze im prawdę, rozeszli się, dlatego że zaufali mu w tym, że i tym razem mówi prawdę. I tak samo nasze dzieciaki. Jeżeli będziemy wobec nich prawdziwi, otwarci, na tyle, na ile mogą znieść oczywiście prawdę, która dzieje się w naszych domach, będą skłonne bardziej nam ufać, o wiele bardziej niż wtedy, kiedy będziemy nam się czasami przydarzało mówienie nieprawdy.
Słuchajcie, a co do świętego Mikołaja? Znaczy ja nie wiem, znaczy oczywiście jest to moja subiektywna w tym momencie wypowiedź, że ja bym powiedziała dzieciakom, nawet tym małym, że bawimy się w świętego Mikołaja. Powiedziałabym, kim był Mikołaj, tak, kim był biskup Mikołaj, no i że teraz na jego pamiątkę bawimy się, że Mikołaj przynosi prezenty. I wtedy dziecko z naprawdę, a zabawa trwa. Myślę, że to jest takie rozwiązanie, które... Mam nadzieję, że nie jest to rozwiązanie okrakiem na płocie, tak? Bo jest prawda, ale umawiamy się na pewną zabawę, którą potem dzieci bardzo chętnie przecież przyjmą i my też, a to chyba nie zabierze też tej romantyczności. No. Mhm. No. No. Tak. Tak, ale to już jest gra, to już jest rodzaj zabawy, bo one wiedzą, one nie są oszukane. Tak, to jest coś, co chcą wiedzieć i one to wybierają, ale wiedzą, że nie zostało okłamane. I wiedzą, że to nie jest...
Ja pamiętam, kiedyś mieliśmy taką wigilię, gdzie byłem świętym Mikołajem, tylko wyszedłem na moment do samochodu i dzieci chciały wierzyć, że to nie ja byłem. Mówi, tata, był szkoda, że ciebie nie było, był Mikołaj. Miał rękę tak samo skaleczoną jak ty. Miał głos taki sam, ale szkoda, że wyszedłeś.
No, ale ja myślę, że grajmy z nimi w otwarte karty, bo potem to rozczarowanie zawsze jest. I ostatni punkt, już bardzo, bardzo krótki. Pamiętajmy, że dzieci potrzebują mamę, która jest mamą i taty, który jest tatą. I znów, słuchajcie, dzisiejszy świat troszeczkę lekceważy nasze role. Te role, które są wpisane w naszą płeć. I tutaj uznaje taką swoistą zastępowalność. Słuchajcie, nie ma zastępowalności. Mama wnosi w życie dziecka co innego, tata wnosi w życie dziecka co innego. I mama, ja lubię mówić tak czasem do mam, że mama jest jak powietrze, jest niezbędna do życia i jest niezauważalna. Mama dopiero jest zauważalna tam około tam 20 któregoś roku życia. Dziecko nagle dostrzega, że jej szczególną taką wagę, rolę w życiu. Natomiast tata jest niezbędny i zauważalny. To jest jednak, kiedy tata idzie, wiecie, na imprezę, kiedy tata idzie na meczyk, kiedy tata idzie na zobaczyć występ dziecka, kiedy tata idzie na wywiadówkę, to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia. Poza tym to ojcowie, co? Już. Poza tym to ojcowie tak naprawdę budują i poczucie wartości u dziecka, i poczucie świadomości tej tożsamości seksualnej. To właśnie dają ojcowie, nie mamy. I były prowadzone bardzo ciekawe badania. W tej chwili nie mamy źródła, nie potrafię ich zacytować. Gdzieś tam mam to zakopane. Że nawet w rodzinach patologicznych, w których ojciec wychowywał, rozbitych rodzinach i patologicznych, ze środowisk patologicznych, kiedy ojciec wychowywał dziecko, te dzieci, ogólnie stan tych dzieci był lepszy niż tych, które wychowała matka ze środowisk patologicznych. One lepiej się uczyły, one miały większe poczucie bezpieczeństwa, większe poczucie własnej wartości. Więc ojciec coś wnosi, ale tak naprawdę po prostu musimy być razem. I słuchajcie, i na koniec jeszcze chcemy puścić,
nie, już jesteśmy
już
po czasie.
Puścimy piosenkę.
Nie puścimy. Mamy czas?
To puścimy wam na zakończenie jeszcze jedną piosenkę, która właśnie mówi o tej relacji z tatusiem. No właśnie. Taka bardzo fajna, Rodneya Atkinsa.
Where'd you learn that song?
You, Daddy.
Oh, you ready to go?
Tą piosenkę nasz najstarszy syn nam przysłał, żebyśmy sobie obejrzeli, no i rzeczywiście się nią też zauroczyliśmy. Także słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy zakończymy.
Następne spotkanie
jest 9 stycznia.